Odcinek czwarty.
Mawet podszedł szybkim krokiem do tylnych kół Ziłę, gdzie siedział Brunon z obandażowaną głową.
Jak tam? Możecie chodzić?
Z czyjąś pomocą.
Mawet wyciągnął dłoń, a gdy sierżant stanął chwiejnie na nogach, odprowadził go na drugą stronę ulicy, by mogli porozmawiać na osobności. Tam stanęli w siąpiącym wciąż deszczu pod kołyszącą się na wietrze latarnią.
Kazałem wam sprawdzić, kto został ranny podczas akcji w LZP.
W sumie to całkiem dobrze pamiętam.
Nieźwiecki, tak?
Jeden z pierwszych zatrzymanych go podrapał. Tutaj, tuż nad cholewą. Ale to było tylko draśnięcie.
Do krwi?
Tak, a tam krew, parę kropel może pociekło.
Kto jeszcze odniósł jakieś rany?
Nie zdążyłem sprawdzić wszystkich. Kazaliście mi przerwać.
Kto?
12 z 34 sprawdzonych przeze mnie funkcjonariuszy zostało podrapanych albo ugryzionych, towarzyszu poruczniku, a... Ale to wszystko były pierdoły, nie rany. Do wesela się zagoją.
Nazwiska?
Kubojewski...
Brunon Siak, wymieniał z pamięci. Ciołko, powoli, z przerwami, ale żadnego nie pominął. Mawet pochmurniał z chwili na chwilę z niezrozumiałego dla sierżanta powodu. Przy 10 nazwisku zaklął pod nosem, zerkając nerwowo ku porozbijanym nyskom.
Jeśli ten tam Mielek nie kłamał, niemal wszyscy z trzymających się jeszcze na nogach funkcjonariuszy weszli w bezpośredni kontakt z pazurami albo zębami od mięsów. Słuchajcie, Hawryluk, podejrzewam, że tamten sierżant z LZN-u nie do końca mijał się z prawdą. Wiem, co mówię. Nadal nie wierzę w te gadki o ożywianiu i kanibalach, ale to może być coś... Nie wiem, to może być jakaś inna zaraza, coś znacznie niebezpieczniejszego od czarnej ospy. Jeśli mam rację, za chwilę rozpęta się tutaj piekło, rozumiesz? Starszy szeregowy Niedźwiecki już wygląda jak tamci odmieńcy. Zbierzcie tych spośród rannych, którzy nie zostali wcześniej pogryzieni ani podrapani. Gdyby ktoś pytał... To powiedzcie, że kazałem ich odprowadzić na punkt kontrolny przy moście.
A co z tymi, których nie zdążyłem przepytać?
Sprawdźcie ich teraz, tylko szybko. Jeśli któryś nie będzie pamiętał albo zacznie kręcić, to go zostawcie.
Ale towarzyszu poruczniku, karbowie jak i Szymacha daleko nie zajdą w tym stanie. A ja nie dam rady ich targać.
Dobra, załatwię wam eskortę. Białęcki!
Melduję się, towarzyszu poruczniku.
Zawołajcie mi tu tego ciecia z komizu samochodowego. Tylko migiem! Jak go zastaniecie bez portek, ma tu przybiec z gołą dupą, zrozumiano?
Tak jest.
A po powrocie pomożecie sierżantowi Hawrylukowi odprowadzić rannych na punkt kontrolny.
Tak jest. Szybciej będzie, jak pobiegnę na most i sprowadzę pomoc. Po co męczyć rannych chłopaków?
Wykonać!
Ton głosu dowódcy sprawił, że nawet pracujący przy wrakowisku znieruchomieli na moment. Zawstydzony Białołęcki spuścił głowę i potruchtał ku oświetlonym pojedynczą latarnią barakom. Mawet otarł twarz. Znowu zerwał się mocniejszy wiatr, przynosząc kolejną falę ulewy. Pogoda była tego wieczoru bardziej zmienna niż sytuacja. Porucznik zerknął w kierunku Ziła. Nawrot i Ratajczyk przenosili właśnie kolejne zwłoki.
Co zresztą?
Hawryluk pokręcił wymownie głową.
Białołęcki przyprowadzi zaraz tego gościa z komisu. Obaj pomogą wam dotrzeć na most.
Zerknąwszy przez ramię na barak, wypatrzył jakiś ruch pod latarnią. To go uspokoiło. Przeniósł ponownie spojrzenie na Ziła. Nieco dalej jeden z rannych pochylał się nad leżącym bezwładnie sąsiadem, szarpiąc go za ramię.
Ruszajcie już!
Nie mógł mieć pewności, ale czuł, że kończy im się czas. Brunon skinął głową. Jednakże to ślimacze tempo było wszystkim, co potrafi wycisnąć z Szymachy. Człowiek ze zmiażdżoną stopą, nawet naszpikowany morfiną, nie był w stanie zrobić normalnego kroku. Wlekli się więc w kierunku mostu, dopóki Białołęcki nie wrócił na ulicę i nie wziął rannego funkcjonariusza na plecy. Kapelusznik, jak można było się spodziewać, podszedł najpierw do porucznika.
Panie Drożdżowski.
Drożdżowski.
Słucham?
Nazywam się Drożdżowski.
A co ja powiedziałem?
Drożdżowski.
No i gdzie jest różnica? Słuchajcie... jak tam się nazywacie? Jeśli chcecie mieć jutro u siebie na placu rzeczoznawcę z Komendy Wojewódzkiej, przestaniecie mi tu pieprzyć i pomożecie mi odprowadzić rannych na most końcowy.
Odprowadzić? Na most? To przecież prawie kilometr stąd.
Brak mi czasu, rozumiesz?
Skoro brak wam czasu, mogę ich tam zawieźć. Mam na placu...
Słuchaj,
tu...
człowieku, jeśli nie ruszysz zaraz dupy i nie pomożesz tamtemu rannemu, to cię zastrzelę, kurwa, na miejscu jak psa!
Drożdżowski przestał się nagle kpiąco uśmiechać. Jego wzrok spoczął na prawej dłoni porucznika, która obejmowała właśnie kolbę wysuwanego z kabury Makarowa.
Barbarzyńcy. Nawet swoich rannych nie szanujecie. Bóg was za to pokaże.
Jeszcze jedno słowo, dostaniesz kulkę prosto w łeb.
Porucznik, tknięty nagłym przeczuciem, zerknął przez ramię. Przy tylnych osiach ciężarówki Mawet dostrzegł trzy nieruchome, obandażowane ciała. Tylko dwaj spośród rannych wykazywali jeszcze oznaki życia. Gdy porucznik przeniósł spojrzenie na wraki, zauważył, że pracujący przy nich funkcjonariusze zamarli. Wszyscy spoglądali w kierunku chodnika. Nie było czasu na dalsze gadanie. Biegnąc do nysek, Mawet obejrzał się, by sprawdzić, czy kapelusznik robi, co mu kazano. Czwórka mężczyzn oddalała się już od miejsca karambolu, choć tempo ich marszu nadal nie było zadowalające. Porucznik uśmiechnął się pod nosem. Ciecz nie rozumiał, dlaczego okrutny zomowiec każe swoim rannym iść w deszczu, zamiast pozwolić ich odwieźć wygodnym samochodem. Jednakże w jego szaleństwie była metoda. Jadąc, trafiliby na punkt kontrolny w niespełna minutę, a moment później zaroiłoby się tutaj od niepodejrzewających niczego żołnierzy, którzy wpadliby prosto w szpony zarażonych odmieńców.
No na co się tak gapicie? Co?
Towarzyszu poruczniku, to tam... Szymon jest!
Wyciągnął rękę w kierunku chodnika. Mawet natychmiast przeniósł tam spojrzenie. Trzy z pałatek, którymi przykryto ciała, poruszały się, jakby leżące pod nimi zwłoki dostały drgawek. Przełknął nerwowo ślinę. Choć spodziewał się przemiany rannych, jego przesiąknięty marksizmem umysł z uporem odrzucał możliwość powstania z martwych. Boga przecież nie było. A skoro tak, człowiek nie mógł posiadać duszy, a co za tym idzie, liczyć na życie pozagrobowe. Tymczasem spoglądał na widomy dowód, że wszystko, co przełożeni i komisarze wpajali mu przez ostatnie lata, było wierutnym kłamstwem. Na jego oczach jedna z pałatek wybrzuszyła się mocno, jakby spoczywający pod nią człowiek usiadł, a potem osunęła się, odsłaniając zmasakrowane zwłoki starszego szeregowego karpierza. Ten człowiek nie miał prawa się ruszyć. Porucznik widział to nawet z tej odległości. Wszystko z nim było nie tak. Przemieszczony bark, zmiażdżona z lewej strony klatka piersiowa, ułomki żeber wystające przez dziury w zakrwawionym mundurze, a przede wszystkim rozłupana na dwoje czaszka, z której po ziemistej skórze twarzy ściekała stróżka śluzowatej, szaro-różowej masy. Gdy odmieniec zaczął się gramolić w ich kierunku, stojący tuż obok Nawrot i Ratajczyk upuścili z wrażenia zwłoki. Odskoczyli jednocześnie, wpadając na siebie. Zanim zdołali się pozbierać, przejście od drugiej strony zagrodził im Urmanowicz, także odmieniony. Nawrot chwycił sanitariusza za ramię, ale zamiast porwać go za sobą, sam poleciał do tyłu, szarpnięty z mocą, jakiej nie spodziewałby się po koledze, który był od niego niższy i lżejszy o ponad 30 kg. Ratajczyk zdębiał, widząc, że Urmanowicz wykręca rękę najsilniejszego człowieka w plutonie, a potem wyrywa ją ze stawu, jakby to było skrzydełko rozgotowanego kurczaka. Nawrot zawył tak przenikliwie, że nawet Mawet wzdrygnął się mimowolnie. Ratajczyk cofnął się, nadal nie wierząc własnym oczom, i nagle zniknął z wrzaskiem za wrakiem. Dwaj z martwych wstali, chwycili go za nogi i powalili na chodnik. Właśnie wpełzli na niego. Ratajczyk, choć też przy kości, przestał się szarpać w mgnieniu oka, jakby ktoś wyssał z niego całą chęć do walki. Wszystko to wydarzyło się w ciągu zaledwie kilkunastu sekund, mrożąc krew w żyłach wszystkich funkcjonariuszy, choć tylko Mawet wiedział, że ma przed oczami preludium prawdziwego koszmaru. Zaczęły się poruszać kolejne pałatki. Najpierw ta z brzegu, potem dwie w środku, wreszcie przedostatnia. Z 14 zabitych w wypadku 9 przechodziło już przemianę. To samo działo się z dwoma zmarłymi rannymi. Mijając wraki, porucznik zobaczył, że Nawrocki nadal usiłuje się uwolnić z chwytu jedynej dłoni Umińskiego. Zawzięty zmartwychwstaniec piął się po jego nodze, nie bacząc na kolejny, choć słabnące z każdą chwilą ciosy zadawane ciężkim, podkutym buciorem. Mawet zaatakował go z boku. Celnym kopniakiem przewrócił okaleczonego kaprala na plecy i postawiwszy stopę na jego brzuchu, wypalił 4 razy prosto w zabandażowany korpus. Kule wchodziły w okaleczone ciało jak w masło, a potem, rykoszetując od bruku, truły je po raz kolejny, ulatując z wizgiem gdzieś w mrok. Nie zrobiło to jednak na ożywieńcu żadnego wrażenia. Jego wykręcona dłoń wciąż wpijała się w łydkę Nawrockiego. Nogawka munduru wokół sinych paluchów zaczynała nasiąkać krwią. Porucznik zaklął pod nosem, przenosząc wzrok na wijące się pod nim zwłoki. Przyklęknął, przygniatając własnym ciężarem miednicę zmartwychwstańca. Później pochylił się i chwycił za bandaże w miejscach, gdzie nie było krwi. Tylko tak mógł go odciągnąć od... Nagle zakręciło mu się w głowie. Poczuł ogromne zmęczenie, jakby nie spał od kilku dni. Powieki zrobiły się ciężkie i sztywne, jakby ktoś odlał je z ołowiu. Odskoczył natychmiast, lecz nogi odmówiły mu posłuszeństwa. Zachwiał się tak mocno, że musiał zrobić aż 3 kroki do tyłu, by znów złapać równowagę.
Co to było, Ulicha? Ja też jestem zarażony. Jak to możliwe? Przecież nie miałem żadnego kontaktu z odmieńcami. To musi być coś innego. Jakieś nerwy, po prostu stres. Jak to... To możliwe. Możliwe. Chociaż...